Otóż w ramach tej komunikacji wychowawczej i umiejętnego komunikowania mojej postawy wobec ciebie, wychowanku, mamy dwie podstawowe kompetencje, empatia i asertywność. O tej pierwszej trochę więcej, bo bardziej skomplikowana, o tej drugiej trochę krócej. Otóż co to jest empatia? Bardzo modne słowo i często bardzo wypaczane, wręcz bardzo, także przez psychologów, terapeutów. Otóż empatia to jest zdolność szczególnie trafnego wczuwania się w twój subiektywny świat, świat twoich myśli, przeżyć, pragnień, lęków, aspiracji, więc, ale zwłaszcza w świat twoich myśli i przeżyć, szczególnie trafne wczuwanie się, uwaga, pozostając sobą. Czyli ja wczuwający się w ciebie pozostaję sobą, nie utożsamiam się z tobą, więc jednym zaprzeczeniem empatii jest sympatia, czy czymś innym w każdym razie. Sympatia jest wtedy, kiedy po prostu ciebie lubię i też no, to prowokuje do wczuwania się w twój świat, ale też do utożsamiania się z twoim światem. Że się utożsami z tą pierwszą powie, no to chodźmy razem nałykać się tych tabletek i razem sobie odbierzemy życie. No, jest to duży stopień współczucia, utożsamiania się wręcz, natomiast ta druga nie jest w stanie pomóc tej pierwszej, ale o tym jeszcze za chwilę. A wychowawca potrafi pomóc, nie tylko zrozumieć, wczuć się, ale pomóc. Więc empatyczny jest ten, kto się wczuwa, pozostając sobą. Czy to wczuwanie się jest, czyli jedna skrajność, żeby dokończyć, to jest właśnie sympatia, mylenie sympatii z empatią, a druga skrajność to jest przekonanie, że ty jesteś albo taki jak ja, no to jest koniec świata, bo każdy jest inny. Wspólną cechą wszystkich ludzi jest to, że każdy jest inny. Więc jeden błąd w tej drugiej skrajności to jest założenie zupełnie błędne, że ty jesteś taki jak ja, synu, córko, wychowanku. A drugi odłam tej skrajności to jest przekonanie, że wprawdzie jesteś inny, to już wiem wreszcie może, ja wychowawca, ale ja się domyślę, co się w tobie dzieje. Synu, córko, uczniu, uczennico, domyślę się, nie domyślimy się. Otóż, żeby pokazać, jak ważna jest empatia, to dam może najbardziej twardy przykład z mojego doświadczenia, jak bardzo mnie pewne dziecko zaskoczyło. Żeby nie było już żadnej wątpliwości, że empatia jest absolutną podstawą jakichkolwiek kontaktów wychowawczych. Otóż jakaś mama z parafii, w której byłem kilka dni wcześniej, całą niedzielę, na wszystkich mszach z homiliami, zadzwoniła mi z tejże parafii, to było 20 lat temu. Księże Marku, mam córeczkę 10-letnią, która się kilka miesięcy temu radykalnie zmieniła. Była u pierwszej komunii świętej, najszczęśliwsze dziecko świata, pogodna, bystra, inteligentna, radosna, rozmodlona, no aniołek. I od kilku miesięcy coś się stało. Boi się, wręcz boi się modlić, nie chce iść do kościoła, po nocach nie śpi, płacze i nie chce mi powiedzieć, o co chodzi. Spytałam ją, czy by może z jakimś księdzem porozmawiała i powiedziała mi właśnie dzisiaj, że z tym, co był teraz tą niedzielę, ten ksiądz gość, to by mogła porozmawiać. No miło mi było. I przyszła ta mama parę dni później. Najpierw rozmawiamy w trójkę, żeby się ta dziewczynka troszkę ze mną jakoś tam udomowiła. I po chwili mama sama mówi, może chcesz porozmawiać sama z księdzem. Tak, skinęła głową. Teraz mówię w wielkim skrócie. Mama poszła tam spacerować po korytarzu w seminarium duchowym, w którym mieszkam w Radomiu. I ja troszkę porozmawiałem, opowiedziałem o sobie, żeby się czuła jeszcze bardziej bezpieczna ta dziewczynka 10-letnia. I potem mówię już wprost, chyba coś masz, jakąś trudność, coś cię boli. Tak, proszę księdza. Mówię teraz w strasznym skrócie, bo to było długo. Tak, proszę księdza, ja coś strasznego pomyślałam parę miesięcy temu. Co takiego? Że Maryja dokonała aborcji, że nie urodziła Pana Jezusa. No i teraz wiem, że Maryja urodziła Pana Jezusa, to jest straszna myśl. No ja tak pomyślałam i wiem teraz, że Maryja jest na mnie rozcieczona, że jej Syn Jezus mnie nienawidzi, jak mogłam podejrzewać Jego mamusię ziemską o coś takiego. Nie wiem, skąd się te myśli wzięły tej dziewczynki, może słyszała jakieś rozmowy, powiązała różne wątki, to nie ustalimy. Takie miała przeżycia, takie miała myśli, ta, która nie mogła się doczekać do pierwszej komunii, która była bardzo Boża. Coś tam się tam w jej główce i serduszku poplątało, powiązały różne może wątki, z winy dorosłych oczywiście, przecież skąd inaczej. Niekoniecznie rodziców, nie daj Boże, ale w tym przypadku zwłaszcza nie rodzice, ale w każdym razie może w autobusie coś słyszała, może w telewizji, połączyła wątki i miała takie diabelskie, piekielne cierpienia. Potem jest, jak zobaczyła, że ja w ogóle byłem dumny z siebie, nawet nie drgnąłem, tak jakby powiedziała, że o, jaki dzisiaj wiaterek trochę jest. Więc byłem całkowicie spokojny, chociaż zszokowany, ale już wtedy wiedziałem, że każdy ma prawo być inny i że każdy, a zwłaszcza dzieci, mają prawo mieć niesłychanie dziwne myśli, przeżycia, to nie tylko co chwilę inne, ale za każdym razem inne nastroje, ale za każdym razem inny nowy świat w sobie. Więc to jest taki przykład, gdzie tak spokorniałem, że już wiem, to nie tylko teoria, to najświętsza praktyka, mianowicie tylko tych mogę wychowywać, w których się empatycznie wczuwam. I teraz na czym polega już tak bardziej szczegółowo empatia? Otóż na tym, że wchodzę tak psychicznie w twój świat, pozostając właśnie sobą. Wyobraźmy sobie, że jakiś uczeń nam mówi po szkole, nauczycielu drogi, powiedzmy wychowawco, czy psychologu szkolny, czy księże katecheto, chciałbym z tobą porozmawiać, tak bardzo osobiście, powiedzmy 15-latek, ale najpierw chciałbym pokazać mój dom, no bo będzie, proszę pana, proszę pani, będzie łatwiej mnie zrozumieć. No dobrze, idziemy, pokazuje mi ten dom z zewnątrz najpierw, piękna willa, nowoczesna, jasna, no aż zazdrość bierze, więc pierwsza pokusa, no to już wiem, jak mieszkasz, to już teraz pójdźmy dalej na spacer, to mi opowiadaj, o co ci chodzi. Ale to jest pokusa, że widząc z zewnątrz dom, myślę, co jest, że wiem już, co jest w środku. Na szczęście w tym przykładzie nie ulegam tej pokusie, wchodzę za tym uczniem do jego domu i on mnie wprowadza do swojego pokoju, no i wtedy widzę, że dobrze zrobiłem, że wszedłem, bo bym z zewnątrz nie miał pojęcia, co jest w środku. Okazuje się, jest lato, powiedzmy wtedy, w tym przykładzie słoneczny, ciepły dzień, a w tym pokoju, do którego mnie wprowadza ten uczeń, jest zaduch i jest ciemno. Musi włączyć prąd, światło i wtedy widzę, że no jest duży pokój, jakieś meble, ale poprzykrywane prześcieradłami i gdzieś tam chyba były okna na ścianie, czy są, ale zabite jakimiś dyktami. Więc wtedy jestem w szoku i mówię, tu nie ma okien? Są, proszę księdza, ale za tymi dyktami, za tymi tekturami. A co się stało? A do 2 lata temu byłem sam w domu, nadchodziła burza, się bardzo bałem, teraz też, ale wtedy już jeszcze bardziej tej burzy, pobiegłem przerażony do piwnicy, znalazłem tam jakieś opakowanie po lodówce, rozwaliłem na kawałki, tymi tekturami pozasłaniałem to okno, no i tak się przyzwyczaiłem. Ja mówię, no, a to 2 lata minęły, burzy już dawno nie ma, ty już się mniej burzy boisz. Czy nierozsądnie byłoby zdjąć te dykty z tego, te tektury z okien? A no, nie pomyślałem o tym. No i zdejmujemy, wpada powietrze, jest jasno i wtedy mówię, a co te prześcieradła robią na tych mebelkach? A to z kolei rok temu tak położyłem, bo mój kolega najlepszy uległ wypadkowi samochodowemu i zginął. I ja na znak żałoby wszystko poprzykrywałem tak właśnie tymi prześcieradłami. Ja mówię, no to rok już minął, tej żałoby może zdejmiemy te prześcieradła. No i zdejmujemy ładne mebelki w kolorach pastelowych, a pod jednym z prześcieradeł było pianino. Mówię, a to grasz na pianinę? No grałem, nadchodziłem do szkoły muzycznej, no ale od roku już nie, na znak żałoby. Mówię, no to spróbuj. No i zaczyna coraz ładniej grać, mebelki pięknie się prezentują, słoneczko wpada, świeże powietrze, całkowicie się zmienił jego świat, bo wszedłem do niego pozostając sobą.